Mówiliśmy w czasie ostatniego spotkania o takiej panoramie historycznej, jak to te hymny kształtowały się w historii, kto je tworzył, jak to się zmieniało. Doszliśmy do Soboru Watykańskiego II. No i teraz chcę Was zaprosić do takiego spojrzenia w miarę z uwagą na tę reformę Soboru Watykańskiego II. Ta reforma została określona przez Soborową Konstytucję Sacrosanctum Concilium i w tym dokumencie zawarte jest przede wszystkim pewna wizja liturgii, pewien sposób myślenia o liturgii, który się kształtował przez ostatnie dziesięciolecia tak zwanego ruchu liturgicznego i znalazł tutaj swój wyraz właśnie w tym dokumencie. I to spojrzenie na liturgię, to rozumienie liturgii wpływało na wszystkie dokumenty, na wszystkie księgi, na wszystkie sprawy, które dotyczyły sposobu przeżywania liturgii obecnie. Jak Kościół, wsłuchując się w głos Ducha Świętego, dzisiaj rozumie liturgię. W tym dokumencie pierwszy rozdział, i to najobszerniejszy rozdział, jest zatytułowany Ogólne zasady odnowy i rozwoju liturgii. I dlatego najpierw chciałem te zasady krótko przypomnieć, bo one mają swoje znaczenie także w spojrzeniu na sprawę hymnów. W numerze 21 Konstytucji o liturgii czytamy: Święta Matka Kościół pragnie z wielkim staraniem dokonać ogólnego odnowienia liturgii, aby lud chrześcijański z większą pewnością dochodził do świętej liturgii, w świętej liturgii do obfitego udziału w łaskach. Liturgia bowiem składa się z części niezmiennej, pochodzącej z Bożego ustanowienia i z części podlegających zmianom. Części te z biegiem czasu mogą lub nawet powinny być zmienione, jeśli wkradły się do nich elementy niezupełnie odpowiadające wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te części stały się mniej odpowiednie. Odnowienie to polegać ma na takim układzie tekstów i obrzędów, aby one jaśniej wyrażały święte misteria, które są znakiem, tak by lud chrześcijański możliwie łatwo mógł je zrozumieć i uczestniczyć w celebracji w sposób pełny, czynny i wspólnotowy. Dlatego Sobór Święty ustala niżej wymienione zasady ogólne. Takie jest wprowadzenie do tego rozdziału, pokazujące pragnienie ojców soborowych, żeby było bardziej zrozumiałe, żeby było prostsze, żeby było dla dzisiejszego człowieka wyrażone w takiej formie, w której on się może odnaleźć. Zasady te omówione są w dalszych punktach Konstytucji. Przytoczymy jeden z nich. Obrzędy niech się odznaczają szlachetną prostotą, niech będą krótkie i jasne, wolne od niepotrzebnych powtórzeń i dostosowane do pojętności wiernych, tak aby na ogół nie wymagały wielu wyjaśnień. Tutaj chciałem tak powtórzyć jeszcze raz określenie szlachetna prostota. Jest to takie sformułowanie, które bardzo często się pojawia w tym próbie różnych szczegółach realizacji tego postulatu, że to ma być proste, ale szlachetną prostotą, nie prostackie, nie jakieś uproszczone, ale żeby w prosty sposób wyrażały całą głębię wielkości tego misterium. Po ogólnych uwagach znajdujemy w soborowym dokumencie wskazania dotyczące spraw szczegółowych. W odniesieniu do hymnów brewiarzowych podane jest następujące zalecenie. O ile uzna się to za właściwe, należy przywrócić pierwotną formę hymnów, opuszczając lub zmieniając to, co tchnie mitologią albo nie odpowiada chrześcijańskiej pobożności. W miarę potrzeby należy wprowadzać także inne hymny znajdujące się w zbiorach. Jak to te zalecenia soborowe były wprowadzane w życie? Soborowa Konstytucja o Świętej Liturgii została uchwalona 3 grudnia 1963 roku. A już ponad miesiąc później, czyli 24 stycznia 1964 roku, została powołana Rada do wykonywania postanowień Konstytucji Liturgicznej. W Wtedy stworzono 39 grup studyjnych, po łacinie nazwano Cetus Astudis. Zagadnieniami dotyczącymi brewiarza zajmowały się grupy od 1 do 9. Właściwie pierwsze grupy zostały powołane do reformy, do odnowy brewiarza. Oprócz tego były dwie grupy, które zajmowały się zagadnieniami wspólnymi dla brewiarza i Eucharystii. To były grupy 18 i 19. Tu przy okazji warto przypomnieć, że odnowieniem obrzędów konsekracji dziewic zajmowała się grupa 20 bis. To bis pochodzi stąd, że była częścią grupy zajmującą się życiem konsekrowanym w ogóle. Pracę grup zajmujących się reformą modlitwy brewiarzowej opisuje szczegółowo ksiądz profesor Jerzy Stefański, cała jego powiedzmy księga, który szczegółowo opisuje, jakie były spotkania, jak każda komisja, każda grupa z tych 9 grup pracowała, co wypracowywała, co trzeba było zmienić, jak to trzeba było przedstawić. No i tak to, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, przynajmniej dla kogoś, kto się tym jakoś chciał interesować i minimalny wgląd miał w to, co było wcześniej. Owocem tych prac, które trwały do roku 1970, bo w 70 roku papież Paweł VI w odniesieniu do brewiarza zatwierdził te prace i wtedy stały się już oficjalnym dokumentem Kościoła, a więc takim obowiązującym, konstytucją Laudis Canticum z 1 listopada 1970 roku. Czyli trwała praca około 7 lat tych 9 grup, a właściwie 11, które zajmowały się brewiarzem. No i powstały te 4 tomy, które w języku łacińskim mają 7000 stron. I to jest w takim razie najbardziej obszerna księga liturgiczna, bo wprawdzie jakby policzyć mszą z lekcjonarzami wszystkich tomów, to może by się tam zbierało podobnie, ale takimi literami, a w brewiarzu to są małe litery, dlatego ilość tego tekstu, tych spraw, które są w liturgii godzin, było najwięcej. Jeśli chodzi o hymny, to hymnami zajmowała się jedna z tych 9 grup, mianowicie grupa 7. Przewodniczył jej taki benedyktyn Anselm Lentini. Sam był autorem wielu poetyckich utworów i ten temat był mu oczywiście bliski. Realizowali oni przytaczane już zalecenie soborowej konstytucji, żeby wszystkie te dotychczasowe hymny w tradycji Kościoła istniejące, żeby je przeanalizować, zobaczyć ten skarb, przyjrzeć się mu dokładnie, dokonać korekt, jeśli trzeba, zmienić słowo, zmienić zdanie i wybrać na potrzeby nowego układu. Pracę tego 7 grupy również opisuje w osobnym rozdziale ksiądz Stefański w tej książce. I tu przechodzę do tego, jakie istotne zmiany, gdy chodzi o hymny, zaistniały w stosunku do brewiarza przed soborem. Trzeba powiedzieć, że te zmiany nie były wprowadzane tak, że ktoś powiedział i od razu wszyscy akceptowali. Wiadomo, jak ktoś przez 20, 30 albo 40 lat na przykład odmawia brewiarz i w tym brewiarzu się odnajduje, to dla niego jest bliskie, a ktoś mu proponuje, że to jednak trzeba pozmieniać, to niekoniecznie wszyscy byli tutaj zachwyceni i to akceptowali. Jeśli chodzi o zmiany, to najbardziej widoczną zmianą było miejsce hymnu. Otóż w brewiarzu przedsoborowym hymn znajdował się w innym miejscu. Po Boże Wejrzyj, po Invitatorium były psalmy. Po psalmach było czytanie, gdy chodzi o jucznię i nieszpory. A po czytaniu pojawiał się hymn, responsorium i benedictus na juczni, magnifikat na nieszporach. Logika myślenia była taka, że najpierw w brewiarzu przeżywamy teksty biblijne, a więc psalmy, a więc czytanie Pisma Świętego, a później jest odpowiedź na Słowo Boże i tą odpowiedzią jest najpierw hymn, więc wyśpiewujemy naszą odpowiedź na Słowo Boże. Jest to pewien rodzaj podsumowania. No tutaj też jest Słowem Bożym, ale już katekiem z Nowego Testamentu, jest benedictus in magnificat. No i w ten sposób ta część była kontynuowana. Przy rozmowie nad tą reformą liturgii godzin zaproponowano inną logikę myślenia, że żeby przenieść hymn na początek, zaraz po rozpoczęciu, i nadać mu inne znaczenie, mianowicie to wprowadzające. No i przy analizie, co przemawia za tym, żeby zastawić hymn po psalmach i czytaniu jako taka odpowiedź na psalmy, a co przemawia za tym, żeby jednak hymn był takim uroczystym rozpoczęciem właściwym dla hymnu, zdecydowanie przeważyło to, ta opinia, choć była dla tych ludzi nowa, bo oni się byli przyzwyczajeni do czego innego. Ale uznali, że jednak ta rola hymnu, żeby on był wprowadzeniem w liturgię godzin, ta rola hymnu przeważyła. No i przy głosowaniu nad tym to tam parę zaledwie tych członków komisji albo się wstrzymała, albo była przeciwna. Natomiast zdecydowana większość była za tym, żeby ten hymn umieścić na początku. I to wyrażono również bardzo wyraźnie w ogólnym wprowadzeniu do liturgii godzin, gdzie czytamy takie słowa. Od bardzo dawna hymny miały swoje miejsce w oficjum i nadal je zachowują. Dzięki ich właściwościom lirycznym przeznaczeniem hymnów jest uwielbianie Boga, ponadto nadają one liturgii charakter wspólnotowy. Hymny z reguły, bardziej niż inne części oficjum, od razu ukazują charakter poszczególnych godzin i obchodów oraz pobudzają wiernych do pobożnego uczestnictwa w liturgii, a ponadto stanowią w oficjum główny element poetycki pochodzący z twórczości Kościoła. To jest numer 173. On jest w moim odczuciu głównym takim posoborowym tekstem w dokumentach dotyczącym znaczenia hymnów. Dlatego w następnych spotkaniach, aż w kilku spotkaniach, zajmiemy się szczegółami tego, co tutaj ci redaktorzy, czy tutaj Kościół we wprowadzeniu do liturgii godzin mówi o hymniach w tym krótkim tekście, żeby zobaczyć i jakoś tak przyswoić sobie bardziej te właśnie znaczenie hymnu na początku. Na razie pokazuję tylko, skąd się wziął na początku, bo tam nie był. Tak zdecydowano. Druga nowość, która dotyczy tej reformy soborowej w odniesieniu do hymnów, dotyczy korekty i wprowadzenia nowych hymnów. Jeśli chodzi o korekty, to już cytowałem ten tekst, że o ile się uzna za stosowne przy analizie, że jakieś słowo albo jakiś zwrot trzeba zmienić, no to tę zmianę trzeba dokonać. Tutaj jeśli ktoś pamięta, to takim, powiedzmy, wydarzeniem w historii hymnów było wydarzenie w XVII wieku, kiedy papież zdecydował powołać komisję właśnie w tamtym okresie, która redagowała na nowo hymny i starożytne hymny dostosowała bardziej do piękna języka łacińskiego ze stratą dla pewnego ducha pobożności, takiego ducha modlitewnego. No i to w niektórych sprawach trzeba było skorygować. Tu nie cytuję, choć w niektórych źródłach wyraźnie widać pojedyncze słowa, na przykład, że tam było jakieś słowo, które słabiej wyrażało pewną myśl i to słowo zmieniono oczywiście po łacinie na inne słowo. Innym aspektem tej zmiany to jest wprowadzenie nowych hymnów. Te nowe, według zaleceń soborowej konstytucji, miały się dokonać według takich wskazań. W miarę potrzeby należy wprowadzać także inne hymny znajdujące się w zbiorach. Jeśli chodzi o te zbiory, to poprzednio przypominałem, że w zbiorach średniowiecznych hymnów zawiera się około 30 tysięcy utworów. W samym średniowiecznym zbiorach, a później pojawiały się przecież następne, bo przychodziły nowe uroczystości, tak jak uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest późniejsza, albo uroczystość Chrystusa Króla, która jest w XX wieku. Więc pojawiały się ciągle nowe hymny i ten zbiór jest rzeczywiście duży. Bilans tych prac jest taki, że w odnowionej liturgii godzin znalazło się 291 hymnów. Oczywiście mówię o wersji łacińskiej, tej wzorcowej. Było to o wiele więcej niż w brewiarzu przedsoborowym. W tym brewiarzu przedsoborowym znajdowało się według różnych źródeł albo 150, 164, albo 180. Myślę, że ta różnica, którą podają autorzy w odniesieniu do hymnów przedsoborowych, dotyczy tego, że albo ktoś może z wcześniejszych okresów określa ten, albo nie uwzględnia hymnów zakonnych, a ktoś uwzględnia. W każdym razie to było dużo poniżej 200, a tu mamy 291, a więc tych hymnów przybyło na różne okoliczności życia w roku liturgicznym. Spośród tych 291 hymnów w odnowionej liturgii godzin 39 było twórczością oryginalną, czyli po prostu powstały nowe hymny. 39 stworzono w tej nowej koncepcji struktury brewiarza. Ja go tu nie omawiam, bo przedtem nie było 4 tygodni, był jeden tydzień. Co tydzień był ten sam rytm psalmów. To przy okazji psalmów o tym powiemy. No ale teraz, kiedy pojawiły się 4 tygodnie, więc również potrzeba przestrzeń, w której się dokonywało, zarówno gdy chodzi o potrzeby hymnów rano na jutrz, nie na szpory, jak też na hymny wspólne, na te celebracje wspólne. No i stąd się wzięło, że tych hymnów jest więcej. Chciałem jeszcze tu przy tej okazji dodać sprawę krótko polskiego tłumaczenia. Hymny trzeba było przetłumaczyć na języki narodowe. Ja jeszcze zaczynałem, powiedzmy, ten pełny brewiarz po łacinie. Więc odmawialiśmy i wierzę mocno, że chwała Boża się odbywała. Mimo że myśmy rozumieli z tych hymnów tyle, ileśmy rozumieli. Jedni rozumieli więcej, drudzy mniej. Niemniej jednak jakieś tam pojedyncze słowa, zwroty, bo hymny mają trudny język. To jest poetycki język, gdzie pojawiają się takie określenia nie zawsze codziennego języka. Odnośnie tłumaczenia na języki narodowe, wprowadzenie do liturgii godzin pisze tak. Konferencje episkopatów mogą odpowiednio przystosować hymny łacińskie do właściwego języka narodowego, jak również wskazać inne jeszcze nowe hymny, gdy liturgię odprawia się w języku żywym, pod warunkiem jednak, by odpowiadały danej godzinie, okresowi lub świętu. Nie wolno jednak wprowadzać pieśni bezwartościowych pod względem artystycznym i niezgodnych z szacunkiem należnym liturgii. Zaraz po ukazaniu się Editio Typica, tak to się nazywa oryginalne wydanie ksiąg łacińskich, które się ukazywało w roku 71-72, pojawiło się pytanie o tłumaczenie języków, znaczy na język polski. W tym przypadku trudność była szczególna, bo nie tylko jest kwestia, że ktoś musiał znać dobrze łacinę, ale też musiał mieć jakieś wyczucie poetyckie, bo inaczej by nie powstała poezja, tylko co innego. Dlatego znalezienie takiej osoby niekoniecznie musiało być łatwe. Jak to się działo? Otóż przewodniczącym komisji liturgicznej wtedy w Polsce był biskup Franciszek Job. I on się zwrócił do prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego, przedstawiając mu tę sprawę, że trzeba tłumaczyć cały brewiarz, a w tym również hymny. I ksiądz kardynał Stefan Wyszyński napisał list, zwrócił się do opata klasztoru benedyktynów w Teńcu, ojca Placyta Galińskiego, był opatem w latach 69-77, z prośbą o podjęcie się tego zadania. Benedyktyni w Teńcu tłumaczyli już wtedy, podjęli tłumaczenia się Biblii Tysiąclecia, a więc Pisma Świętego, i również przejęli główną część tłumaczenia całego brewiarza, a w tym również hymnu. Jeśli chodzi o hymny, to podjął się tego sam opat Placyt Galiński. Dokonał on ponownego tłumaczenia, dlatego ponownego, że benedyktyni na własny użytek swojej modlitwy brewiarzowej wcześniej przetłumaczyli hymny, które w tych zbiorach psalterza, czy raczej liturgii godzin brewiarza zakonnego, monastycznego mieli. Więc były przetłumaczone, ale te hymny miały to, że niektóre były trochę zmienione, trochę pojedyncze słowa, czy nawet zdania. No i to i była okazja do tego, żeby całość tych hymnów na nowo tłumaczyć. To była ogromna praca, ale głównie wykonana, z tego co podają źródła, przez tegoż człowieka, ojca Placyta Galińskiego. I po tym tłumaczeniu, w pierwszym wydaniu Liturgii Godzin znalazło się w polskim wydaniu 421 hymnów, a więc o wiele więcej niż w wersji łacińskiej, gdzie było 291, a to nawet 421, czyli polska wersja, czyli ta, z której my korzystamy, od strony ilości hymnów jest bogatsza. Jak człowiek tak sam pomyśli, że 400 hymnów mam do dyspozycji, no to jest jednak ogromne bogactwo. Chciałem tutaj parę słów powiedzieć o tym bohaterze głównym, ojcze Placycie Galińskim, bo jakoś mu czuję także osobistą wdzięczność, że dał nam tak piękną poezję, no bo my się tym modlimy, no ale to za tym stoi no jakaś jego ogromna praca. Tym bardziej, że ta praca mu pewnie, choć nie tylko to, tak zaszkodziła, że zaczął tracić wzrok i później stracił wzrok całkiem. Nie wiem jak, no elektryka już była wtedy, bo to były lata 60-70, od 72 pojawiły się te wersja łacińska, no i tu się zaczęło tłumaczenie. Jak już nie mógł być opatem w 98, przestał był opatem, przeniósł się do parafii Anin pod Warszawą, gdzie był jak kaznodzieją i spowiednikiem. Tam był do 98 roku. Później, kiedy widocznie już zdrowie mu nie pozwoliło, przeniósł się do Sióstr Sakramentek. Zmarł w roku 2001. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Tutaj wziąłem do pokazania jego zdjęcie. Pozwoliłem sobie wydrukować. No tak.
Ja go znałam.
Ja go też znałam.
Tak?
Był
z tego, co mówią, był również spowiednikiem, jednym ze spowiedników Hanny Chrzanowskiej, tej, którą będziemy. Wcześniej był spowiednikiem ojciec Rostorowski, no ale ojciec Rostorowski, jak przestał być opatem, przeniósł się, to już pewnie przestał być spowiednikiem. No tak przynajmniej wyczytałem, że on był również spowiednikiem Panny Chrzanowskiej i Garnińskiej.
Ojciec Placek był pierwszym opatem po długiej przerwie, tak. Po kasacie zakonu.
No to do tego jeszcze. Chciałem dokończyć to rozważanie tym, że nasze pokolenie może się cieszyć posiadaniem niezwykłej księgi, jaką jest odnowiona liturgia godzin, a w niej odnajdywać odpowiednio dobrane, bogate w treść i piękno, w piękne formie hymny. Trudno sobie wyobrazić modlitwę uświęcania czasu bez tych wspaniałych pieśni. Dzięki nim nasze wychwalanie Boga i kontemplacja Jego działania w świecie przybiera piękniejszą formę i podnosi nasze serca w górę. Dziękując Bogu za dar hymnów, które tak bardzo ubogacają naszą modlitwę, będziemy kontynuować naszą medytację o nich.